Profesor Izabela Kałucka, Katedra Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Pani.
Ruszymy na grzyby. Zbiera Pani, Pani Profesor?
Czasem zbieram, wtedy kiedy czas pozwala. Znacznie częściej jestem w terenie po prostu w związku z własnymi badaniami.
Mhm. To tak pytam bardziej tak, czy pani lubi to na przykład?
Niestety rzadziej. Bardzo lubię. Mhm. Bardzo lubię, to mnie bardzo relaksuje. Pozwala na jakiś taki kontakt z jednej strony z przyrodą, z lasem. Z drugiej strony trochę zaspokaja taką żyłkę jakby związaną z polowaniem takim bezkrwawym, no bo grzybobranie to taki nasz trochę sport narodowy, pobudzający takie dobre emocje.
Bezkrwawe łowy.
Bezkrwawe łowy, a jeszcze trochę, jeśli jesteśmy w doborowym towarzystwie, to jeszcze taka żyłka konkurencji.
To cudownie
chwalenie
jest.
Się, kto co znalazł, ile i to
przerzucanie
to jest
sobie mimochodem, tak? Albo tak dzieciom jest. Do koszyka, żeby im nie było przykro. Tak to wygląda. Jeść też pani lubi?
Lubię. Lubię grzyby, lubię ten smak. Tym bardziej je lubię, że wiem, jak bardzo są dobre dla nas, dla naszych.
No i mam nadzieję, że o tym powiemy. A ja bym chciała podpytać, jak ten upalny wrzesień wpłynął na grzyby. Mówimy o rekordach gorąca.
Mm-hmm. Jeśli chodzi o takie, o ten jesienny wysyp grzybów, o czas teraz grzybobrania, to mieliśmy jeden pik taki chyba w pierwszej połowie sierpnia, kiedy więcej popadało wyraźny. Potem znowu spadek. Dużo sygnałów o tym, że grzyby zniknęły i nie ma już ich w takiej ilości, jak były. I ponownie potem w połowie września, gdzieś tak w tej drugiej dekadzie września, która się teraz kończy, znowu było trochę sygnałów o pojawiających się grzybach w większej liczbie.
Ale jakiegoś zatrzęsienia nie było.
Nie, zatrzęsienia nie. To w ogóle ten sezon chyba nie jest jakiś nadzwyczajny. Ale w tej chwili znowu mamy, widać wyraźnie taką troszeczkę takie przyhamowanie. I chyba trzeba byłoby, żeby naprawdę więcej popadało dłużej, żeby te grzyby znów się pojawiły. Oczywiście cały czas jest szansa na taki trzeci pik w tym sezonie, być może w październiku. Czasami nawet się zdarza, przecież w niektórych latach, że i w listopadzie mamy taki kolejny wysyp grzybów. Także jeszcze nie traćmy nadziei, jeszcze
tak
sezon
jest.
Się nie kończy.
Długie lata mówiło się, no właśnie, wrócimy teraz do tego wątku, od którego pani profesor zaczęła, o tym, że pani wie, jak wartościowe są grzyby, ale przez długie lata to nam mówiono, że właściwie grzyby są ciężkostrawne, że są no właśnie bezwartościowe. To się powolutku zmienia.
To znaczy to, co dotyczy ciężkostrawności grzybów, to się nie zmienia, bo tutaj rzeczywiście trzeba to zaznaczyć, że grzyby są produktem ciężkostrawnym. Przez to po prostu jak są zbudowane, zawierają chitynę w ścianach komórkowych. My nie jesteśmy w stanie strawić chityny, wobec czego grzyby długo zalegają w naszym przewodzie pokarmowym, są bardzo powoli trawione i mogą stanowić obciążenie dla przewodu pokarmowego, zwłaszcza u osób bardzo młodych, czyli u dzieci, jak i u osób starszych, bądź takich, które no, mają jakieś upośledzenia związane z funkcjonowaniem układu pokarmowego. Wtedy zalecamy większą ostrożność i nie przesadzanie z ilością grzybów, które się zjada. Zresztą przesada nigdy nie jest wskazana, więc dotyczy to również ilości spożywanych grzybów. Ale prawdą jest również, że grzyby są bardzo wartościowym składnikiem diety. One zawierają w swoim składzie w większości wodę, tak? 85-90% masy grzybów, które zbieramy, owocników grzybów, to jest woda. Więc w tak zwanej suchej masie, czyli w tym wszystkim, co zostanie po odparowaniu wody, Mamy pewną ilość, mniej więcej mówi się 15-40% bardzo wartościowych białek. Również mamy tutaj do czynienia z prawie wszystkimi aminokwasami, których potrzebujemy, również z tymi egzogennymi, czyli tymi, których nie potrafimy sami sobie wytworzyć. Musimy je zdobywać z pożywieniem jak gdyby z zewnątrz. Jest tam trochę dobrze przyswajalnych cukrów, węglowodanów, bardzo niewielka ilość tłuszczu i duże ilości makroelementów, mikroelementów, pierwiastków śladowych, które są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. I tutaj zwłaszcza mówi się o takich mikroelementach jak miedź, żelazo, jod, selen, które dosyć trudne są, jeśli chodzi o możliwości pozyskania z pokarmem, a grzyby je zawierają.
Czyli są takim
Takim źródłem różnych potrzebnych.
Rzadkim w przyrodzie, dodajmy.
Znaczy same grzyby może nie są rzadkim elementem przyrody, tak?
Bo same grzyby, ale to, co nam oferują, jeśli chodzi o zawartość.
Tak, tak. Można powiedzieć, na przykład takim zupełnie krytycznym elementem naszej diety, którego bardzo potrzebujemy, jest selen. Trudny do pozyskania z różnych z innych składników diety, natomiast grzyby są doskonałym źródłem selenu, a on jest niezbędny dla dobrego funkcjonowania naszego układu odpornościowego, również dla funkcjonowania układu nerwowego. Więc tutaj na pewno pod tym względem się liczą. Ale grzyby zawierają również wiele takich substancji, które okazują się mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Bo oprócz tego, że możemy trafić na grzyby trujące, o których pewnie jeszcze sobie dzisiaj powiemy, to wiele grzybów zawiera substancje lecznicze. I takie, które korzystnie oddziaływują na nasz na przykład układ odpornościowy. Zawierają wiele substancji tak zwanych immunostymulujących. To są przede wszystkim różne beta-glukany. Zawierają substancje, które mogą obniżać ciśnienie krwi, obniżać poziom cholesterolu, wpływać...
I one są wykorzystywane w jakichś lekach?
Tak, jak najbardziej. Tak. Przeciwcukrzycowe, przeciwnowotworowe, przeciwdrobnoustrojowe, w tym przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne. Także mają one dosyć duże znaczenie i tak jak pani powiedziała, są wykorzystywane do produkcji leków. Zresztą te lecznicze właściwości grzybów są znane od bardzo, bardzo dawna, można powiedzieć od starożytności, bo już Hipokrates zalecał stosowanie pewnych grzybów, to było 400 lat przed naszą erą. Również medycyna chińska słynie z tego, że wykorzystuje wiele gatunków grzybów i preparaty wykonane z różnych gatunków grzybów.
I to są często takie grzyby, które nam się z jadalnymi mało kojarzą.
Tak, bo te substancje, o których...
Różnego rodzaju huby również,
tak,
pamiętam,
te substancje, o których zaczęłam mówić, to one są zawarte również w takich znanych nam wszystkim grzybach kapeluszowych, typu borowiki, pieczarki. Ale rzeczywiście w medycynie ludowej i zwłaszcza w tej medycynie chińskiej wykorzystywane były również różne gatunki hub, czyli zwykle te gatunki, które występują na drewnie. Rosną na drewnie, na martwym bądź na żywych drzewach jako pasożyty. I z tych grzybów pozyskiwane są również substancje lecznicze wykorzystywane do produkcji leków. Wspomniałam tutaj o lekach przeciwnowotworowych, takich, które regulują ciśnienie krwi, czyli wykorzystywanych w różnych terapiach chorób sercowo-naczyniowych, tych o działaniu przeciwcukrzycowym, jak również, to zwłaszcza ostatnio dużo się o tym mówi, wiele gatunków grzybów zawiera substancje oddziaływujące na nasz układ nerwowy w sposób ochronny. Chroniący komórki nerwowe przed starzeniem i przeciw chorobom neurodegeneracyjnym. Także
i tutaj się pojawiała jakaś informacja o przydatności grzybów w leczeniu stwardnienia rozsianego, tak?
Tak, to muszę powiedzieć, to jest To są odkrycia ostatniego dziesięciolecia w zasadzie. Znam dane z roku 2018, kiedy wartość rynku leku wykonywanego z pewnego gatunku grzyba, wykorzystywanego do produkcji leku na właśnie stwardnienie rozsiane, przekraczała 2 miliardy dolarów rocznie. Więc to są ogromne kwoty i to jest ogromne znaczenie, bo stwardnienie rozsiane, jak wiemy, jest chorobą, która jest uważana za chorobę w zasadzie nieuleczalną, i pozyskanie leku, który dobrze rokuje w traktowaniu tej choroby,
jest bezcenne.
Jest bezcenne, tak.
To prawda.
Zresztą takie właściwości związane z ochroną komórek nerwowych wykazuje również jeden z grzybów, który występuje w Polsce. Taki właśnie wielkoowocnikowy, czyli którego owocniki widoczne są gołym okiem, i jeden z tych właśnie, które rosną na drzewach, ale no jest to gatunek chroniony pod ochroną ścisłą, to jest soplówka jeżowata. No co z kolei kieruje naszą uwagę na ochronę grzybów, bo wiele jest takich gatunków, które są narażone na wyginięcie, których populacje się zmniejszają z różnych przyczyn związanych z działalnością człowieka lub bardziej takich,
może zmianami klimatu,
jak zmiany klimatu, jak takie zmiany związane ze zmniejszającą się
i powierzchnią wody pewnie też.
Powierzchnią ilością wody, ale na przykład z ilością takich starych puszczańskich lasów o charakterze zbliżonym do naturalnego, w których wiele z tych gatunków żyje i które nie mogą żyć w innych środowiskach, tak, w innych siedliskach. Wiele takich gatunków, które są zagrożone, chronione, tak zawiera jest. Substancje lecznicze, być może często takie, o których jeszcze nie wiemy, a które być może w przyszłości będą mogły uratować wielu ludzi.
A skoro wspomniała pani profesor o lesie, to może warto tutaj też powiedzieć, że tak, tam w pewnych miejscach nie wyrosną grzyby, no ale z kolei tam, gdzie nie wyrosną grzyby, nie wyrośnie też las, to jest taki miecz obosieczny.
No tak, to może to w tej chwili trudno mówić bezpośrednio o takich przypadkach niewyrastania lasu, bo jeszcze no jak gdyby różnorodność organizmów, w tym grzybów w Polsce, w naszym kraju, no ma się dosyć dobrze. Ale takie przypadki kłopotów z zalesianiem wylesionych terenów można obserwować i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w krajach o gorącym klimacie również. Więc jest to też taki obszar, który powinien budzić nasze zainteresowanie i taką świadomość ekologiczną. Bo takie czynniki, które mogą szkodzić grzybom, które mogą powodować zaburzenia w funkcjonowaniu ich populacji, zmniejszanie się ich populacji, typu jak fragmentacja starych lasów, jak może nie do końca zrównoważona gospodarka leśna związana z wycinaniem pewnych gatunków drzew, czy z zanieczyszczeniem powietrza, czy z tymi wszystkimi zmianami i działaniami, które prowadzą do zaburzeń klimatycznych, które mogą ograniczać populację grzybów, mogą im szkodzić. Również taka gospodarka związana z likwidacją pewnych siedlisk, takich jak torfowiska, jak jakieś zarośla nadrzeczne, podmokłe tereny szczególnie, ale również te tereny wydmowe, czy stare parki z dziuplastymi, starymi drzewami, które często są siedliskiem bardzo wartościowych gatunków grzybów. Nawet zresztą jest to problem, który dotyczy gatunków, które są jeszcze w tej chwili pospolite, bo wiele z nich jest, czy może pełnić funkcję takich gatunków zwornikowych, z którymi związane są całe wielkie sieci troficzne, włączające też inne organizmy. Dziesiątki gatunków owadów, pajęczaków, ptaków, potem rozmaitych ssaków,
No właśnie, bo my tak kojarzymy te grzyby we współpracy z drzewami, a tymczasem to jest bardzo szeroka współpraca. Tak.
Bardziej rozległe sieci, włączające również zwierzęta, bo grzyby, jak wiemy, tworzą symbiozy nie tylko z roślinami, nie tylko z drzewami, ale również ze zwierzętami. I o wielu takich zależnościach istniejących w przyrodzie, o tych zależnościach ekologicznych nie myślimy, nie wiemy, nie mamy świadomości nawet niektórych z nich. Wiele z nich dopiero odkrywamy, więc warto byłoby podejmować działania, które będą zapobiegały.
A co my możemy zrobić, pani profesor? No co my możemy zrobić?
Ależ możemy zrobić bardzo dużo. Możemy zrobić bardzo dużo. Zaczynając od takich działań absolutnie indywidualnych, chociażby w czasie grzybobrania, kiedy możemy zwrócić uwagę na taką kulturę grzybobrania. Czyli na to, żeby nie niszczyć grzybów, które nie są nam potrzebne, których nie zbieramy. Wszystkie grzyby niejadalne bądź trujące, na które natrafiamy w lesie, pozostawmy tak, jak one rosną. Wiele razy zdarza mi się obserwować takie owocniki gdzieś tam kopnięte, przewrócone, zniszczone, zupełnie niepotrzebnie.
No to prawda.
Nie róbmy tego. Tak? Od tego można zacząć. Po drugie, chrońmy gatunki takie, o których wiadomo, że są zagrożone.
No ale pani profesor, no kto to
chronione.
Wie? Kto to wie? Przecież jak idziemy na grzybobranie, to nie jesteśmy zwykle świadomi, które są chronione.
No tak, ale są publikacje na ten temat. To nie jest wiedza tajemna. W internecie po kilku kliknięciach odnajdziemy listy gatunków chronionych, odnajdziemy ich zdjęcia. Także nie jest naprawdę trudno dotrzeć do tych informacji, które grzyby są zagrożone, które znajdują
Wszystko
się na czerwonej liście gatunków zagrożonych w Polsce, które są pod ochroną. To jest wszystko kwestia dobrych chęci. Polecam bardzo Państwu książkę wydaną w 2001 roku o grzybach chronionych w Polsce, o zagrożeniach i rekomendacjach ochronnych. Książka została wydana drukiem, ale jest również dostępna w postaci PDF-u na stronie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Bardzo, bardzo polecam. Wiele cennych informacji o grzybach chronionych tam Państwo znajdą. To jest efekt 3 lat ponad pracy zespołu 20 mykologów i profesjonalistów, i amatorów, którzy naprawdę w tej książce zawarli wiele cennych informacji na temat i zagrożeń dla grzybów, i metod ochrony, i tego właśnie, co możemy zrobić, żeby je chronić. Bo oczywiście nie tylko my sami, ale ustawienie gospodarki, zwłaszcza gospodarki leśnej, gospodarki przestrzennej, może znacznie ograniczyć te zmiany w środowisku, które szkodzą grzybom, ale szkodzą również innym grupom organizmów, i roślinom, i zwierzętom.
W Polsce mamy ile gatunków grzybów uznawanych za jadalne?
To jest oczywiście różnie, tak. Mówi się o kilkuset gatunkach.
A znamy kilka.
Zwykle ludzie znają kilka, tak, to jest kilkaset, niektórzy mówią 160, inni około 200. Co to są grzyby jadalne w ogóle? Grzyby jadalne to są takie grzyby, które niezależnie od ich przynależności systematycznej produkują jadalne owocniki, które po odpowiednim przyrządzeniu nie powodują u człowieka żadnych dolegliwości, tak, mogą być spożywane. W większości są one pozyskiwane ze stanu dzikiego, czyli to są te grzyby, na które chodzimy, na przykład do lasu. Tylko nieliczne z nich są uprawiane. W Polsce do tych uprawnych grzybów jadalnych należą pieczarki, również boczniaki, coraz częściej również grzyby shiitake, czy sprowadzane z Azji grzyby mun. Mówi się, że tych gatunków wykorzystywanych o uznanej wartości kulinarnych może być jakieś 60-80, ale tak jak pani powiedziała, najczęściej znamy ich kilka. To są borowiki, to są koźlarze, maślaki, gąski, tu jest czubajka, kania również, tak, kurki, czyli pieprznik jadalny. Ja mówię o rodzajach grzybów, ale w ramach rodzajów zwykle są jeszcze różne gatunki, które są zbierane w celach kulinarnych.
No dobrze, ale są takie osoby, które twierdzą, że każdy grzyb, jak zbierzemy i wystarcza, kilka razy przegotujemy, to każdy będzie jadalny.
No niestety tak nie jest. dobre gotowanie, czyli takie skuteczne ugotowanie, niezbyt krótkie, rzeczywiście gwarantuje nam na przykład w przypadku grzybów borowikowatych, że one mogą stracić te właściwości lekko trujące, które wiele gatunków posiada. Natomiast są też takie grzyby jak muchomor zielonawy, czyli sromotnikowy, którego toksyny nie rozkładają się nawet w bardzo wysokich temperaturach, takich ponad 200 stopni. Także nawet takie solidne pieczenie nie pomoże i te substancje się nie rozłożą, a mogą być bardzo dla nas szkodliwe.
Czyli raczej sprawdza się tutaj przysłowie, że wszystkie grzyby są jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
Tylko raz. To niestety, no, to nie jest miłe przysłowie. Chociaż,
nie jest, nie chociaż, jest. Chociaż niestety pewnie tak prawdziwe.
Jest, prawdziwe. Tak.
Oczywiście no bo trochę mitów urosło wokół grzybów.
Jest, no proszę państwa, mam nadzieję, że już nikt nie wierzy w takie metody rozpoznawania grzybów jadalnych, jak reakcja srebrnej łyżeczki albo...
A o co chodziło? Bo ja nawet nie wiem.
Słyszałam takie z jakiejś zamierzchłej przeszłości, takie, że tak powiem, zabobony, że srebrna łyżeczka ciemnieje pod wpływem grzybów toksycznych, albo wywar z cebuli zmienia kolor, albo że... No tego typu zupełnie, że tak powiem, od rzeczy.
Aha.
Tak, informacje.
Nie chodzimy z łyżeczkami,
nie chodzimy
na przykład na grzyby.
Natomiast no, wiele gatunków wymaga spróbowania troszeczkę. Czyli na przykład są pewne gatunki, które ostrzegają nas gorzkim smakiem, jak goryczak żółciowy, który jest niesłychanie gorzki i ta gorycz może wywołać wymioty. Tak? Więc takich grzybów się wystrzegamy. Ale są też takie grzyby, jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej muchomor zielonawy, w przypadku którego no nie zaleca się próbowania, bo on raz, że nie jest gorzki, więc nie wszystkie grzyby trujące są gorzkie. Niektóre mają smak no nie sygnalizujący w żaden sposób toksyczności.
To jak się w tym połapać?
To nie trzeba nawet ich próbować, bo jeden taki muchomor, jeden owocnik muchomora może spowodować śmierć nawet 5 osób. Więc w ogóle nawet próbowanie się odradza.
Ale to musimy wiedzieć, jak wygląda.
Tak, po prostu jedyną skuteczną metodą no jak gdyby uniknięcia zatrucia grzybami jest prawidłowa identyfikacja gatunku. Rozpoznanie grzyba trującego bądź jadalnego. Proszę państwa, to tylko zasięganie informacji, oglądanie i czytanie atlasów grzybów, rozmaitych publikacji dotyczących grzybów jadalnych, trujących. Wiele jest takich publikacji, które pozwalają nam obejrzeć czy zdjęcia, czy rysunki, ilustracje gatunków jadalnych i tak zwanych trujących ich sobowtórów, bo takie pary grzybów również mamy. Może wśród nich, najczęściej wśród tych par, to nie ma gatunków na tyle toksycznych, żeby one zagrażały życiu. No tym niemniej wiele takich par jest, jak na przykład kurka, czyli pieprznik jadalny i lisówka, bądź na przykład borowik szlachetny. I borowiki, które mogą powodować kłopoty gastryczne, jak borowik ponury czy cegla stopory, które nie są może grzybami trującymi. One nie są grzybami trującymi i wielu ludzi zbiera do jedzenia, ale jak wiemy, trzeba je dosyć dokładnie i długo ugotować, żeby właśnie pozbyć się tych drażniących substancji, które mogą powodować dolegliwości.
No dobrze, a coś z wyglądu powinno nas zaniepokoić?
Jak
są jakieś takie cechy,
no przede wszystkim powinniśmy się wystrzegać muchomorów. Jeśli nie jesteśmy wytrawnymi grzybiarzami, którzy odróżniają gatunki jadalnych muchomorów, to lepiej się w ogóle muchomorów wystrzegać. Muchomory, w tym również muchomor zielonawy, ten śmiertelnie trujący, zwykle mają pierścień przyrośnięty do trzonu, mają pochwę bądź jakieś elementy, które są u nasady trzonu, których nie mają inne grzyby. To są grzyby blaszkowe, zwykle mają jasne blaszki, białe bądź w kolorze kremowym i często mają tak zwane łatki na powierzchni kapelusza, czyli coś, co większość ludzi określa jako kropki na kapeluszu, tak jak na kapeluszach u muchomorów czerwonych.
Ale niekoniecznie muszą
mieć. Ale nie muszą być tam koniecznie. Poza tym nie muszą mieć postaci takich kropeczek, takich małych łatek, bo to może być jedna, dwie błoniaste łatki przyklejone do powierzchni kapelusza i w czasie wilgotnej pogody, po deszczu bądź po rosie, te łatki zwyczajnie mogą spłynąć z kapelusza, który staje się nieco śliski. Tak. Więc może ich na tym kapeluszu nie jeść. Może ja skorzystam z okazji i opowiem Państwu, jak wygląda muchomor zielonawy, czyli ten, który powoduje ponad 90% śmiertelnych zatruć grzybami w Polsce.
Bardzo proszę.
To jest grzyb, który zwykle ma kapelusz w odcieniu zielonkawym. I to mogą być różne odcienie zieleni, od takich zupełnie rozmytych, beżowo-zielonkawych, białawo-zielonkawych, do intensywnie zielono-oliwkowych. Ten grzyb może mieć właśnie taką jedną, dwie błoniaste łatki przyklejone do powierzchni kapelusza, ale generalnie kapelusz jest gładki, pozbawiony jakichkolwiek łuseczek. Tak? Mogą być przyklejone tylko te błoniaste łatki, a może ich tam w ogóle nie być. Jest to grzyb blaszkowy, blaszki są pod kapeluszem, one mają kolor biały. Trzon jest zaopatrzony w pierścień przyrośnięty na stałe do trzonu, zwykle zwisający w dół. Również biały, sam trzon może być biały, bądź z takim lekko oliwkowym zabarwieniem, często takim troszkę zygzakowatym, troszkę przypominającym zygzakowaty wzór na żmii, więc niech to będzie też ostrzeżenie. U nasady trzonu jest bulwiasto zgrubiała nasada, taka troszeczkę cebulowata, która jest osłonięta bardzo wyraźną, błoniastą pochwą. To jest tak, jakby trzon tkwił w rodzaju takiej małej filiżanki bądź kubeczka błoniastego. I to wyraźnie widać, pod warunkiem, że nie zbieramy grzybów, odcinając same kapelusze. Bo jeśli nie rozchylimy mchu czy ściółki, w którym ten muchomor rośnie, to możemy nie zauważyć tej błoniastej pochwy, która jest bardzo charakterystyczną i jedną z tych podstawowych cech diagnostycznych służących do odróżniania muchomora zielonawego.
A teraz mnie pani profesor zaskoczyła tym, że można zbierać same kapelusze.
Są tak ludzie, którzy czasami tak zbierają grzyby, że odcinają kapelusz z częścią trzonu, podstawę trzonu, pozostawiając w podłożu. To jest też odwieczne takie pytanie, które grzybiarze zadają. Czy zbieramy grzyby obcinając, czy wykręcając z podłoża?
Że wykręcając.
O to chodzi. My też prosimy, apelujemy o to jako mykolodzy i ludzie, którzy w jakiś sposób próbują edukować społeczeństwo, że dla własnego zdrowia wykręcamy grzyby po to, żeby zajrzeć, co jest u podstawy owocnika. Żeby nie przeoczyć w razie czego tej pochwy u nasady trzonu. Natomiast co może zaszkodzić grzybni, to jest takie rabunkowe grzybobranie związane z rozkopywaniem, rozgrabianiem ściółki, pozostawianiem niezasłoniętych takich miejsc, skąd te grzyby wyrastają, bo to może spowodować przesuszenie grzybni, to może spowodować obumarcie fragmentu grzybni w tym miejscu. No i przez to ta grzybnia w tym miejscu w następnych latach może owocników już nie wydać. A chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby grzybów było jak najwięcej.
Czekamy jak na zbawienie.
Ta grzybnia była w jak najlepszej kondycji.
Pani profesor wróciła właściwie kilka dni temu z kongresu mykologów we Włoszech. I jakie efekty tego kongresu?
Tak, to był Kongres Europejskich Mykologów, 19. To jest taka konferencja mykologiczna, która odbywa się co 4 lata w różnych miejscach w Europie. Odbywa się cyklicznie od 1956 roku, więc ma długą tradycję, długą historię. Jest to najstarsza, ciągle odbywająca się bez przerw konferencja mykologiczna na świecie. I jest w tym roku kongres odbył się w Perugii we Włoszech. Mam tę przyjemność być prezesem czy prezydentem Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego i tu się z przyjemnością Państwu mogę pochwalić, że Walne Zgromadzenie Towarzystwa powierzyło mi tę funkcję również na następne 4 lata.
No, to pięknie.
A sam kongres poruszał bardzo wiele aktualnych tematów związanych z grzybami, zaczynając od bioróżnorodności, od ochrony różnorodności grzybów, od związków grzybów z innymi organizmami, rozmaitych interakcji, które mykolodzy badają, przez kwestie związane z mykologią medyczną, również z mykologią związaną z grzybami pasożytującymi, również fitopatogenicznymi, które powodują choroby roślin, czasami na masową skalę, tak masową, że mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego również całych społeczeństw i krajów. Skończywszy na produkcji grzybów, również produkcji trufli i pozyskiwaniu substancji leczniczych z grzybów, o czym rozmawiałyśmy na początku tej audycji.
Ja bym jeszcze dopytała o jeden z tych wątków, o którym pani profesor powiedziała przed chwilą, a mianowicie te nowe gatunki, bo cały czas tych nowych gatunków przybywa.
Przybywa i to w dosyć znacznym tempie. Mniej więcej...
Czy to są gatunki, których wcześniej nikt nie odkrył, czy też to są gatunki, które teraz nam się tworzą jakieś nowe?
Nie, to raczej chodzi o te gatunki, które od dawna funkcjonują w przyrodzie, ale o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia i które dopiero odkrywamy, opisujemy, publikujemy ich opisy i tym samym jak gdyby udostępniamy je i nauce i generalnie możemy, wtedy mamy świadomość o ich istnieniu w ogóle.
I pamiętam, że pani profesor gdzieś tam wyszukiwała w Bełchatowie między innymi.
Tak, między innymi prowadząc przez wiele lat badania na zwałowiskach, również na zwałowisku kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, udało mi się odkryć nowe gatunki. To były gatunki grzybów z rodzaju zasłonak, czyli cortinarius. To jest taki bardzo trudny gatunek, trudny do identyfikacji.
Jadalny?
Nierzadki. Niewiele gatunków z tego rodzaju jest jadalnych, natomiast są tam również gatunki trujące i to niektóre śmiertelnie trujące, więc nie zalecamy zbierania tych grzybów do jedzenia, bo są trudne do rozróżnienia. Większość z nich to są gatunki leśne, bo to są gatunki związane mykoryzą, czyli taką symbiozą z drzewami. I rzeczywiście mnie udało się opisać 3 nowe gatunki dla nauki z tego rodzaju. Jak gdyby na warsztacie w tej chwili w opisywaniu mam kolejne 2. I tutaj, tak jak zaczęłam mówić, no, opisywanie nowych gatunków grzybów ma duże tempo. Mniej więcej 2000 gatunków rocznie grzybów się opisuje. Oczywiście większość z nich to są grzyby mikroskopijne, czyli takie, które nie wytwarzają owocników.
Natomiast to ile my w tej chwili mamy w ogóle
W ogóle na świecie szacuje się tak bardzo konserwatywnie, czyli tak ostrożne szacunki, to są, że mamy może 2 do 4 milionów gatunków grzybów, a szacunki takie, które biorą pod uwagę również badania molekularne i metody te najbardziej zaawansowane, no mówią nawet być może o 11 milionach gatunków grzybów. To stawiałoby grzyby na równi ze zwierzętami, bo zwierząt szacuje się, zdaje się, o ile pamiętam w tej chwili, na 8 milionów gatunków, więc tutaj...
Ale pani profesor, jaka to mogłaby być szansa dla na przykład medycyny, to o czym pani mówiła, bo jeśli co dziesiąty
tej
nawet
większości
z tych,
grzybów nie
prawda?
Znamy, wiele gatunków z tych, które dopiero możemy odkryć, być może przyniesie nam takie substancje, które będą przez nas wykorzystywane, bądź w medycynie, bądź w przemyśle, do produkcji żywności, w różnych dziedzinach, których sobie w tej chwili nawet tak dobrze nie uzmysławiamy, bo muszę Państwu powiedzieć, że po tej konferencji no, problematyka na przykład związana z wykorzystaniem grzybów do produkcji materiałów budowlanych nawet, no to są zupełnie nowe rzeczy, a takie, które mogą w przyszłości rzeczywiście odmienić wiele gałęzi i gospodarki, i dziedzin, w których...
Oj, to chyba musimy jakąś oddzielną audycję na wykorzystanie grzybów do serów
budowlanych
zrobić. To dość
powiedzieć, że znanych w tej chwili jest jakieś 155 tysięcy gatunków grzybów, takich opisanych, które zna nauka. Tak, w Polsce mamy około 5 tysięcy gatunków, tych, które widać, czyli tych wielkoowocnikowych. Prawdopodobnie kilkanaście tysięcy w ogóle grzybów, które łącznie
tylko
z tymi glebowymi.
Mówimy.
Tylko w Polsce. Mhm. Więc no i potencjał odkrywania nowych gatunków i na terenie naszego kraju, i na świecie w ogóle jest olbrzymi.
No i gdybyśmy chcieli zachować te zasady bezpiecznego grzybobrania, to jest co robić, żeby się rozpatrzyć w tym dobrodziejstwie, prawda?
Jak najbardziej, bo pamiętajmy, że grzyby jadalne, te, które są wartościowe dla naszej diety, to nie tylko tych kilka podstawowych gatunków, które znamy, ale polecam czytanie dobrych źródeł i publikowanych, i internetowych. Polecam Państwu taką stronę ze świetnym atlasem grzybów, grzyby.pl, na której znajdą Państwo opisy i zdjęcia wielu gatunków grzybów i również tych jadalnych, ale i tych trujących, i tych zagrożonych, i chronionych. Jest to znakomite źródło informacji na temat grzybów.
No to odesłaniem na stronę grzyby.pl będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie. Profesor Izabela Kałucka, Katedra Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.